Simona Arnstedt. Tylko jedna noc. Wydawnictwo Sonia Draga. Z języka szwedzkiego przełożyła Irena Muszalska. Czyta Małgorzata Lewińska. Środa, 25 czerwca. Dawid Hammar wyglądał przez wypukłe okno helikoptera Bell. Z wysokości 1000 stóp rozciągał się widok na wiele kilometrów. Poprawił słuchawki z mikrofonem. Dzięki nim mimo warkotu śmigieł mógł rozmawiać z pozostałymi, nie podnosząc głosu. Tam, powiedział i wskazał palcem żółty zamek Gilgarn, który przed chwilą stał się widoczny. Odwrócił się do Michela Szamuna, który siedział na przypominającym muszle tylnym siedzeniu. Pilot Tom Lexington zmienił kurs, a potem patrząc na zamek zapytał. Jak blisko mam podlecieć? Nie za blisko, tylko na tyle, żebyśmy mogli go obejrzeć, odpowiedział Dawid. Wolałbym nie wzbudzać niepotrzebnej ciekawości. Zamek został zbudowany na wysepce znajdującej się na środku wyjątkowo szerokiej rzeki. Jej wartki nurt obiegał wyspę, tworząc naturalną fosę. Kilkaset lat temu musiała świetnie chronić przed wrogami. Dziś połyskująca woda, zielone łąki i cieniste lasy przypominały namalowany grubymi pociągnięciami pędzla obraz przedstawiający wiejską idyllę. Helikopter zatoczył szeroki łuk. Na pastwiskach pod nimi przechadzały się konie i owce. Od głównej drogi do zamku prowadziła aleja z potężnych kilkusetletnich dębów. Nawet z tak dużej wysokości widać było zadbane drzewa owocowe i kolorowe klomby otaczające dobrze utrzymaną posiadłość. Cholerna idylla. Zdaniem pośrednika, z którym rozmawiałem, sam zamek jest wart 30 milionów, powiedział Dawid. To sporo, stwierdził Michel. A do tego dochodzi wartość ziemi i lasów, dodał Dawid, no i wody. W sumie to kilka tysięcy hektarów i już one same są warte ponad 200 tysięcy. Powiedział i przystąpił do wyliczania kolejnych bogactw. W lasach żyje dzika zwierzyna, a do posiadłości należy kilka mniejszych domów. Oczywiście trzeba również pamiętać o majątku ruchomym, na przykład zdobyczach wojennych z XVII wieku, srebrnych serwisach i rosyjskich antykach i zbiorach sztuki, do których należą przedmioty wyprodukowane w ciągu ostatnich 300 lat. Domy aukcyjne na całym świecie będą się o nie zabijać. Dawid odwrócił się na siedzeniu. Michel przyjrzał się żółtemu zamkowi, nad którym się unosili. I to wszystko należy do firmy? Zapytał. A nie do rodziny? Dawid pokiwał głową. Aż się wierzyć nie chce, że wybrali takie rozwiązanie. Zgodził się z nim. Tak to jest, gdy komuś się wydaje, że jest niepokonany. Nikt nie jest. No właśnie. Michel wyglądał przez okno. Dawid czekał. Widział, że ciemne oczy przyjaciela błądzą nad łąkami. To prawdziwy narodowy skarb, stwierdził Michel. Jeśli go sprzedamy, podniesie się spory szum. Nie jeśli, odparł Dawid krótko. Kiedy? Miał pewność, że to zrobią. Podzielą ziemię na mniejsze działki i sprzedadzą temu, kto da więcej. Ludzie zaczną protestować, a najgłośniej będą krzyczeć dotychczasowi właściciele. Na myśl o nich nieznacznie się uśmiechną. Już się napatrzyłeś? Zapytał. Michel potwierdził skinieniem. Odstawisz nas do miasta, Tom, już skończyliśmy. Tom kiwnął głową, wykonał elegancki skręt i zwiększył wysokość. Zostawili za sobą sielankową okolicę i ruszyli w kierunku Sztokholmu. Pod nimi przesuwały się autostrady, lasy i zakłady przemysłowe. Po kwadransie znaleźli się w strefie powietrznej stolicy i Tom nawiązał łączność z wieżą kontroli lotów lotniska w Brommie. Dawid słuchał jednym uchem krótkich, standardowych komunikatów. 1500 feet, request full stop landing, 3 persons on board. Approved, straight in landing, runway 30. Tom był doświadczonym pilotem. Miał spokojne ruchy i uważne spojrzenie. Na co dzień pracował dla prywatnej firmy ochroniarskiej, ale znali się z Dawidem od dawna i Tom chętnie poświęcił trochę czasu, gdy Hammer stwierdził, że chciałby obejrzeć zamek z powietrza. Dziękuję, że z nami poleciałeś, powiedział Dawid. Tom nic nie odpowiedział. Skinął tylko nieznacznie głową na znak, że słyszał.
Dawid odwrócił się do Michela.
Mamy jeszcze dużo czasu do zebrania grupy kierowniczej, oznajmił i spojrzał na zegarek. Dzwoniła Malin, wszystko gotowe. Malin Teselius spełniła funkcję ich rzecznika prasowego. Michel usiadł wygodniej. Był potężnie zbudowany. Miał na sobie garnitur. Podrapał się po ogolonej głowie. Sygnety na jego palcach błysnęły. Obedrą cię żywcem ze skóry, oświadczył. Zdajesz sobie z tego sprawę? W dole pod nimi przesuwały się zabudowania Sztokholmu. Nas, poprawił go Dawid. Michel krzywo się uśmiechnął. O nie, ciebie. To ty jesteś facetem z okładek, z złym inwestorem private equity. A ja biednym imigrantem, który tylko wykonuje rozkazy. Michel był najbystrzejszym człowiekiem, jakiego Dawid znał. I starszym wspólnikiem w Hammer Capital, jego spółce Private Equity. Wkrótce mieli całkowicie zmienić świat szwedzkich finansów. Ale Michel się nie mylił. To on był założycielem firmy, miał opinię nieustępliwego aroganta i to on zbierze cięgi w prasie ekonomicznej. W pewnym sensie nie mógł się tego doczekać. Michel ziewnął i powiedział. Jak będzie po wszystkim, wezmę urlop i prześpię co najmniej tydzień. Dawid odwrócił się ponownie i spojrzał na majaczące w oddali przedmieścia. Nie czuł zmęczenia. Wręcz przeciwnie, połowę życia przygotowywał się do tej batalii i nie chciał żadnego urlopu. Chciał wojny. Przygotowania zaczęli niemal rok temu. Chodziło o największy interes, do jakiego Hammer Capital kiedykolwiek się zabrał. Wrogie przejęcie ogromnej firmy, a wszystko miało się rozstrzygnąć w ciągu najbliższych tygodni. Nikt nigdy nie zrobił czegoś podobnego. O czym myślisz? Zapytał Dawid. Znał przyjaciela na wylot i wiedział, że jego milczenie coś oznacza. Prawdopodobnie głowił się nad jakimś prawnym albo finansowym problemem. Przede wszystkim o jednej rzeczy, odparł Michel. Wkrótce pewnie wszystko wyjdzie na jaw. Już teraz ktoś pewnie zastanawia się nad naszymi posunięciami na giełdzie. Nie minie wiele czasu, zanim ktoś, na przykład jeden z akcjonariuszy, da cynk dziennikarzom. Oczywiście, zgodził się Dawid. Wiedział, że prędzej czy później zawsze dochodziło do wycieku informacji. Będziemy ukrywać wszystko tak długo, jak się da. Ten temat wciąż powracał w ich rozmowach. Szukali coraz lepszych argumentów, próbowali wykryć logiczne błędy, stawali się silniejsi i mądrzejsi. Nadal kupujemy, oznajmił, ale za każdym razem bardzo niewiele, jeszcze mniej niż wcześniej. Porozmawiam z moimi ludźmi. Cena akcji idzie teraz szybko w górę. Zauważyłem, odparł Dawid. Zobaczymy, jak długo będzie się nam to opłacać. Każdorazowo musieli ocenić, jak szybko mogą działać. Im agresywniej skupowali akcje jakiegoś przedsiębiorstwa, tym gwałtowniej rosła ich cena. A gdyby wyszło na jaw, że stoi za tym Hammer Capital, kurs od razu by poszybował. Aż do tego momentu byli bardzo ostrożni. Posługiwali się zaufanymi figurantami i każdego dnia kupowali niewielką liczbę akcji. Wykonywali nieznaczne ruchy. Na ogromnej giełdzie pozostawały praktycznie niezauważalne. Ale obaj rozumieli, że pomału zbliżają się do punktu krytycznego. Wiedzieliśmy, że prędzej czy później będziemy musieli się ujawnić, oznajmił Dawid. Malin od tygodni szlifuje komunikat dla prasy. Wścieknął się, odparł Michel. Dawid uśmiechnął się i powiedział. Wiem. Teraz trzeba tylko dopilnować, żeby giełdowy radar jeszcze przez chwilę nas nie zauważał.
Michel pokiwał głową.
Mimo wszystko to był ich żywioł. Mieli w Hammer Capital zespół analityków namierzający spółki, które sobie nie radziły, choć powinny. Dawid i Michelle lokalizowali problem, najczęściej chodziło o niewłaściwe zarządzanie, a następnie czyścili rynek z akcji, żeby zapewnić sobie pakiet kontrolny. A potem przechodzili do działania, brutalnie. Przejmowali spółkę i ją restrukturyzowali. Dzielili na części i udoskonalali. Sprzedawali i zarabiali. Właśnie to potrafili lepiej niż wszyscy inni. Przejmować i ulepszać. Czasem wszystko szło gładko, ludzie współpracowali i Hammer Capital mógł postawić na swoim. Czasem trzeba było walczyć. Mimo wszystko chciałbym przeciągnąć na naszą stronę kogoś z rodziny właścicieli, powiedział Dawid, gdy przelatywali nad południowymi dzielnicami Sztokholmu. Tak poważne, wrogie przejęcie mogło się udać tylko wtedy, gdyby pozyskali jednego albo kilku posiadaczy znacznej liczby akcji. Na przykład któregoś z zarządców ogromnych funduszy emerytalnych. Dawid i Michelle spędzili mnóstwo czasu próbując ich przekonać. Siedzieli na niekończących się spotkaniach i przedstawiali niezliczone kalkulacje. Pozyskanie kogoś z rodziny przyniosłoby wiele korzyści. Przede wszystkim wiązałby się z tym ogromny prestiż. Chodziło w końcu o Investum, jedną z największych i najstarszych spółek w kraju. Poza tym, gdyby pokazali, że mają po swojej stronie kogoś z najbliższej rodziny, wielu akcjonariuszy przyłączyłoby się do nich i głosowało na korzyść Hammer Capital. Ułatwiłoby to sprawę, dodał. Ale kogo? Zapytał Michelle. W tej rodzinie jest ktoś, kto poszedł swoją drogą, powiedział Dawid, gdy na horyzoncie zamajaczyło lotnisko w Brommie. Michelle przez chwilę milczał. Masz na myśli córkę, prawda? Tak, przyznał Dawid. Niewiele się o niej mówi, ale podobno jest bardzo utalentowana. Niewykluczone, że nie podoba jej się to, jak traktują ją mężczyźni. Investum było starą i szacowną firmą, ale jednocześnie panowały w niej tak patriarchalne zasady, że w porównaniu z nimi reguły, które obowiązywały w latach 50., mogły się wydawać nowoczesne i oświecone. Naprawdę sądzisz, że uda ci się przekonać kogokolwiek z tej rodziny? Zapytał Michelle z wahaniem w głosie. Chyba nie jesteś w niej zbyt popularny. Dawid niemal się uśmiechnął, słysząc, jak delikatnie ujął to jego przyjaciel. Investum należało do rodziny de la Grippów. Dzienne obroty firmy liczono w miliardach. Investum, a co za tym idzie i de la Grippowie, kontrolowało pośrednio mniej więcej 1/10 szwedzkiego PKB. Do Investum należał największy szwedzki bank, a członkowie rodziny byli reprezentowani w zarządzie praktycznie rzecz biorąc każdej większej spółki w kraju. De la Grippowie mieli tytuł szlachecki i tradycje. Byli zamożni i niemal tak królewscy jak rodzina panująca. A krew, która płynęła w żyłach de la Grippów, była zdecydowanie bardziej błękitna od krwi Bernadotów. Wydawało się nieprawdopodobne, żeby takiemu nowobogackiemu jak Dawid Hammar, okrytemu złą sławą bezwzględnego inwestora, który bandycko przejmował firmy, udało się przekonać kogoś z tej znanej z lojalności rodziny, żeby przeszedł na jego stronę. Ale nie byłby to pierwszy taki przypadek. Zdarzało się, że przeciągał na swoją stronę członka jakiejś rodziny. Często sprawiał w ten sposób, że bliscy ludzie zrywali więzi między sobą. Zwykle nad tym ubolewał, ale tym razem potraktowałby to jak mile widziany bonus. Spróbuję, oznajmił. To szaleństwo, odparł Michelle. Od roku często to powtarzał. Dawid kiwnął głową. Już zaprosiłem ją na lunch. Jasna sprawa, powiedział Michelle, kiedy helikopter zaczął opadać. Cały lot trwał niecałe 30 minut. I co ona na to? Dawid przypomniał sobie chłodny głos, który usłyszał w słuchawce. Nie należał do asystentki. Rozmawiał z samą Natalią de la Grippe. Wydawała się zdziwiona, ale była oszczędna w słowach. Podziękowała za zaproszenie, a potem poleciła swojej asystentce wysłać maila, żeby potwierdzić termin spotkania. Powiedziała, że nie może się doczekać tej rozmowy. Naprawdę? Dawid zaśmiał się krótko, w sposób pozbawiony radości. Przypomniał sobie jej chłodny ton, tę charakterystyczną, snobistyczną manierę, która niejako automatycznie budziła w nim nienawiść klasową. W całym kraju mniej więcej 100 kobiet nosiło tytuł hrabiny. Natalia de la Grippe była jedną z nich. Stanowiły elitę wśród elity. Nie znajdował słów, żeby wyrazić to, jak bardzo nienawidził tego rodzaju ludzi. Nie, nie powiedziała tak. Ale też wcale tego nie oczekiwał. Simona Arnstedt. Tylko jedna noc. Wydawnictwo Sonia Draga. Z języka szwedzkiego przełożyła Irena Muszalska. Czyta Małgorzata Lewińska. Środa, 25 czerwca. Dawid Hammar wyglądał przez wypukłe okno helikoptera Bell. Z wysokości 1000 stóp rozciągał się widok na wiele kilometrów. Poprawił słuchawki z mikrofonem. Dzięki nim mimo warkotu śmigieł mógł rozmawiać z pozostałymi, nie podnosząc głosu. Tam, powiedział i wskazał palcem żółty zamek Gilgarn, który przed chwilą stał się widoczny. Odwrócił się do Michela Szamuna, który siedział na przypominającym muszle tylnym siedzeniu. Pilot Tom Lexington zmienił kurs, a potem patrząc na zamek zapytał. Jak blisko mam podlecieć? Nie za blisko, tylko na tyle, żebyśmy mogli go obejrzeć. Odpowiedział Dawid. Wolałbym nie wzbudzać niepotrzebnej ciekawości. Zamek został zbudowany na wysepce znajdującej się na środku wyjątkowo szerokiej rzeki. Jej wartki nurt obiegał wyspę, tworząc naturalną fosę. Kilkaset lat temu musiała świetnie chronić przed wrogami. Dziś połyskująca woda, zielone łąki i cieniste lasy przypominały namalowany grubymi pociągnięciami pędzla obraz przedstawiający wiejską idyllę. Helikopter zatoczył szeroki łuk. Na pastwiskach pod nimi przechadzały się konie i owce. Od głównej drogi do zamku prowadziła aleja z potężnych kilkusetletnich dębów. Nawet z tak dużej wysokości widać było zadbane drzewa owocowe i kolorowe klomby otaczające dobrze utrzymaną posiadłość. Cholerna idylla. Zdaniem pośrednika, z którym rozmawiałem, sam zamek jest wart 30 milionów, powiedział Dawid. To sporo, stwierdził Michel. A do tego dochodzi wartość ziemi i lasów, dodał Dawid, no i wody. W sumie to kilka tysięcy hektarów i już one same są warte ponad 200 tysięcy. Powiedział i przystąpił do wyliczania kolejnych bogactw. W lasach żyje dzika zwierzyna, a do posiadłości należy kilka mniejszych domów. Oczywiście trzeba również pamiętać o majątku ruchomym, na przykład zdobyczach wojennych z XVII wieku, srebrnych serwisach i rosyjskich antykach i zbiorach sztuki, do których należą przedmioty wyprodukowane w ciągu ostatnich 300 lat. Domy aukcyjne na całym świecie będą się o nie zabijać. Dawid odwrócił się na siedzeniu. Michel przyjrzał się żółtemu zamkowi, nad którym się unosili. I to wszystko należy do firmy? Zapytał. A nie do rodziny? Dawid pokiwał głową. Aż się wierzyć nie chce, że wybrali takie rozwiązanie. Zgodził się z nim. Tak to jest, gdy komuś się wydaje, że jest niepokonany. Nikt nie jest. No właśnie. Michel wyglądał przez okno. Dawid czekał. Widział, że ciemne oczy przyjaciela błądzą nad łąkami. To prawdziwy narodowy skarb, stwierdził Michel. Jeśli go sprzedamy, podniesie się spory szum. Nie jeśli, odparł Dawid krótko. Kiedy? Miał pewność, że to zrobią. Podzielą ziemię na mniejsze działki i sprzedadzą temu, kto da więcej. Ludzie zaczną protestować, a najgłośniej będą krzyczeć dotychczasowi właściciele. Na myśl o nich nieznacznie się uśmiechną. Już się napatrzyłeś? Zapytał. Michel potwierdził skinieniem. Odstawisz nas do miasta, Tom, już skończyliśmy. Tom kiwnął głową, wykonał elegancki skręt i zwiększył wysokość. Zostawili za sobą sielankową okolicę i ruszyli w kierunku Sztokholmu. Pod nimi przesuwały się autostrady, lasy i zakłady przemysłowe. Po kwadransie znaleźli się w strefie powietrznej stolicy i Tom nawiązał łączność z wieżą kontroli lotów lotniska w Brommie. Dawid słuchał jednym uchem krótkich, standardowych komunikatów. 1500 feet, request full stop landing, 3 persons on board. Approved, straight in landing, runway 30. Tom był doświadczonym pilotem. Miał spokojne ruchy i uważne spojrzenie. Na co dzień pracował dla prywatnej firmy ochroniarskiej, ale znali się z Dawidem od dawna i Tom chętnie poświęcił trochę czasu, gdy Hammar stwierdził, że chciałby obejrzeć zamek z powietrza. Dziękuję, że z nami poleciałeś, powiedział Dawid. Tom nic nie odpowiedział. Skinął tylko nieznacznie głową na znak, że słyszał.
Dawid odwrócił się do Michela.
Mamy jeszcze dużo czasu do zebrania grupy kierowniczej, oznajmił i spojrzał na zegarek. Dzwoniła Malin, wszystko gotowe. Malin Teselius spełniła funkcję ich rzecznika prasowego. Michel usiadł wygodniej. Był potężnie zbudowany. Miał na sobie garnitur. Podrapał się po ogolonej głowie. Sygnety na jego palcach błysnęły. O, bedrą cię żywcem ze skóry, oświadczył. Zdajesz sobie z tego sprawę? W dole pod nimi przesuwały się zabudowania Sztokholmu. Nas, poprawił go Dawid.
Michel krzywo się uśmiechnął.
O nie, ciebie. To ty jesteś facetem z okładek, z złym inwestorem private equity. A ja biednym imigrantem, który tylko wykonuje rozkazy.
Michel był najbystrzejszym człowiekiem, jakiego Dawid znał. I starszym wspólnikiem w Hammar Capital, jego spółce Private Equity. Wkrótce mieli całkowicie zmienić świat szwedzkich finansów. Ale Michel się nie mylił. To on był założycielem firmy, miał opinię nieustępliwego aroganta i to on zbierze cięgi w prasie ekonomicznej. W pewnym sensie nie mógł się tego doczekać.
Michel ziewnął i powiedział: jak będzie po wszystkim, wezmę urlop i prześpię co najmniej tydzień. Dawid odwrócił się ponownie i spojrzał na majaczące w oddali przedmieścia. Nie czuł zmęczenia. Wręcz przeciwnie, połowę życia przygotowywał się do tej batalii i nie chciał żadnego urlopu. Chciał wojny. Przygotowania zaczęli niemal rok temu. Chodziło o największy interes, do jakiego Hammar Capital kiedykolwiek się zabrał. Wrogie przejęcie ogromnej firmy, a wszystko miało się rozstrzygnąć w ciągu najbliższych tygodni. Nikt nigdy nie zrobił czegoś podobnego. O czym myślisz? Zapytał Dawid. Znał przyjaciela na wylot i wiedział, że jego milczenie coś oznacza. Prawdopodobnie głowił się nad jakimś prawnym albo finansowym problemem. Przede wszystkim o jednej rzeczy, odparł Michel. Wkrótce pewnie wszystko wyjdzie na jaw. Już teraz ktoś pewnie zastanawia się nad naszymi posunięciami na giełdzie. Nie minie wiele czasu, zanim ktoś, na przykład jeden z akcjonariuszy, da cynk dziennikarzom. Oczywiście, zgodził się Dawid. Wiedział, że prędzej czy później zawsze dochodziło do wycieku informacji. Będziemy ukrywać wszystko tak długo, jak się da. Ten temat wciąż powracał w ich rozmowach. Szukali coraz lepszych argumentów, próbowali wykryć logiczne błędy, stawali się silniejsi i mądrzejsi. Nadal kupujemy, oznajmił, ale za każdym razem bardzo niewiele, jeszcze mniej niż wcześniej. Porozmawiam z moimi ludźmi. Cena akcji idzie teraz szybko w górę. Zauważyłem, odparł Dawid. Zobaczymy, jak długo będzie się nam to opłacać. Każdorazowo musieli ocenić, jak szybko mogą działać. Im agresywniej skupowali akcje jakiegoś przedsiębiorstwa, tym gwałtowniej rosła ich cena. A gdyby wyszło na jaw, że stoi za tym Hammar Capital, kurs od razu by poszybował. Aż do tego momentu byli bardzo ostrożni. Posługiwali się zaufanymi figurantami i każdego dnia kupowali niewielką liczbę akcji. Wykonywali nieznaczne ruchy. Na ogromnej giełdzie pozostawały praktycznie niezauważalne. Ale obaj rozumieli, że pomału zbliżają się do punktu krytycznego. Wiedzieliśmy, że prędzej czy później będziemy musieli się ujawnić, oznajmił Dawid. Malin od tygodni szlifuje komunikat dla prasy. Wścieknął się,
odparł Michel.
Dawid uśmiechnął się i powiedział. Wiem. Teraz trzeba tylko dopilnować, żeby giełdowy radar jeszcze przez chwilę nas nie zauważał.
Michel pokiwał głową.
Mimo wszystko to był ich żywioł. Mieli w Hammer Capital zespół analityków namierzający spółki, które sobie nie radziły, choć powinny. Dawid i Michel lokalizowali problem, najczęściej chodziło o niewłaściwe zarządzanie, a następnie czyścili rynek z akcji, żeby zapewnić sobie pakiet kontrolny. A potem przechodzili do działania, brutalnie. Przejmowali spółkę i ją restrukturyzowali. Dzielili na części i udoskonalali. Sprzedawali i zarabiali. Właśnie to potrafili lepiej niż wszyscy inni. Przejmować i ulepszać. Czasem wszystko szło gładko, ludzie współpracowali i Hammer Capital mógł postawić na swoim. Czasem trzeba było walczyć. Mimo wszystko chciałbym przeciągnąć na naszą stronę kogoś z rodziny właścicieli, powiedział Dawid, gdy przelatywali nad południowymi dzielnicami Sztokholmu. Tak poważne, wrogie przejęcie mogło się udać tylko wtedy, gdyby pozyskali jednego albo kilku posiadaczy znacznej liczby akcji. Na przykład któregoś z zarządców ogromnych funduszy emerytalnych. Dawid i Michel spędzili mnóstwo czasu próbując ich przekonać. Siedzieli na niekończących się spotkaniach i przedstawiali niezliczone kalkulacje. Pozyskanie kogoś z rodziny przyniosłoby wiele korzyści. Przede wszystkim wiązałby się z tym ogromny prestiż. Chodziło w końcu o Investum, jedną z największych i najstarszych spółek w kraju. Poza tym, gdyby pokazali, że mają po swojej stronie kogoś z najbliższej rodziny, wielu akcjonariuszy przyłączyłoby się do nich i głosowało na korzyść Hammer Capital. Ułatwiłoby to sprawę, dodał. Ale kogo? Zapytał Michel. W tej rodzinie jest ktoś, kto poszedł swoją drogą, powiedział Dawid, gdy na horyzoncie zamajaczyło lotnisko w Brommie. Michel przez chwilę milczał. Masz na myśli córkę, prawda? Tak, przyznał Dawid. Niewiele się o niej mówi, ale podobno jest bardzo utalentowana. Niewykluczone, że nie podoba jej się to, jak traktują ją mężczyźni. Investum było starą i szacowną firmą, ale jednocześnie panowały w niej tak patriarchalne zasady, że w porównaniu z nimi reguły, które obowiązywały w latach 50., mogły się wydawać nowoczesne i oświecone. Naprawdę sądzisz, że uda ci się przekonać kogokolwiek z tej rodziny?
Zapytał Michel z wahaniem w głosie.
Chyba nie jesteś w niej zbyt popularny. Dawid niemal się uśmiechnął, słysząc, jak delikatnie ujął to jego przyjaciel. Investum należało do rodziny de la Grippów. Dzienne obroty firmy liczono w miliardach. Investum, a co za tym idzie i de la Grippowie, kontrolowało pośrednio mniej więcej 1/10 szwedzkiego PKB. Do Investum należał największy szwedzki bank, a członkowie rodziny byli reprezentowani w zarządzie praktycznie rzecz biorąc każdej większej spółki w kraju. De la Grippowie mieli tytuł szlachecki i tradycje. Byli zamożni i niemal tak królewscy jak rodzina panująca. A krew, która płynęła w żyłach de la Grippów, była zdecydowanie bardziej błękitna od krwi Bernadotów. Wydawało się nieprawdopodobne, żeby takiemu nowobogackiemu jak Dawid Hammar, okrytemu złą sławą bezwzględnego inwestora, który bandycko przejmował firmy, udało się przekonać kogoś z tej znanej z lojalności rodziny, żeby przeszedł na jego stronę. Ale nie byłby to pierwszy taki przypadek. Zdarzało się, że przeciągał na swoją stronę członka jakiejś rodziny. Często sprawiał w ten sposób, że bliscy ludzie zrywali więzi między sobą. Zwykle nad tym ubolewał, ale tym razem potraktowałby to jak mile widziany bonus. Spróbuję, oznajmił. To szaleństwo, odparł Michel. Od roku często to powtarzał. Dawid kiwnął głową. Już zaprosiłem ją na lunch. Jasna sprawa, powiedział Michel, kiedy helikopter zaczął opadać. Cały lot trwał niecałe 30 minut. I co ona na to? Dawid przypomniał sobie chłodny głos, który usłyszał w słuchawce. Nie należał do asystentki. Rozmawiał z samą Natalią de la Grippe. Wydawała się zdziwiona, ale była oszczędna w słowach. Podziękowała za zaproszenie, a potem poleciła swojej asystentce wysłać maila, żeby potwierdzić termin spotkania. Powiedziała, że nie może się doczekać tej rozmowy. Naprawdę? Dawid zaśmiał się krótko w sposób pozbawiony radości. Przypomniał sobie jej chłodny ton, tę charakterystyczną, snobistyczną manierę, która niejako automatycznie budziła w nim nienawiść klasową. W całym kraju mniej więcej 100 kobiet nosiło tytuł hrabiny. Natalia de la Grippe była jedną z nich. Stanowiły elitę wśród elity. Nie znajdował słów, żeby wyrazić to, jak bardzo nienawidził tego rodzaju ludzi. Nie, nie powiedziała tak. Ale też wcale tego nie oczekiwał. Simona Arnstedt. Tylko jedna noc. Wydawnictwo Sonia Draga. Z języka szwedzkiego przełożyła Irena Muszalska. Czyta Małgorzata Lewińska. Środa, 25 czerwca. Dawid Hammar wyglądał przez wypukłe okno helikoptera Bell. Z wysokości 1000 stóp rozciągał się widok na wiele kilometrów. Poprawił słuchawki z mikrofonem. Dzięki nim mimo warkotu śmigieł mógł rozmawiać z pozostałymi, nie podnosząc głosu. Tam, powiedział i wskazał palcem żółty zamek Gilgarn, który przed chwilą stał się widoczny. Odwrócił się do Michela Szamuna, który siedział na przypominającym mu szletylnym siedzeniu. Pilot Tom Lexington zmienił kurs, a potem patrząc na zamek zapytał. Jak blisko mam podlecieć? Nie za blisko, tylko na tyle, żebyśmy mogli go obejrzeć. Odpowiedział Dawid. Wolałbym nie wzbudzać niepotrzebnej ciekawości. Zamek został zbudowany na wysepce znajdującej się na środku wyjątkowo szerokiej rzeki. Jej wartki nurt obiegał wyspę, tworząc naturalną fosę. Kilkaset lat temu musiała świetnie chronić przed wrogami. Dziś połyskująca woda, zielone łąki i cieniste lasy przypominały namalowany grubymi pociągnięciami pędzla obraz przedstawiający wiejską idyllę. Helikopter zatoczył szeroki łuk. Na pastwiskach pod nimi przechadzały się konie i owce. Od głównej drogi do zamku prowadziła aleja z potężnych kilkusetletnich dębów. Nawet z tak dużej wysokości widać było zadbane drzewa owocowe i kolorowe klomby otaczające dobrze utrzymaną posiadłość. Cholerna idylla. Zdaniem pośrednika, z którym rozmawiałem, sam zamek jest wart 30 milionów, powiedział Dawid. To sporo, stwierdził Michel. A do tego dochodzi wartość ziemi i lasów, dodał Dawid, no i wody. W sumie to kilka tysięcy hektarów i już one same są warte ponad 200 tysięcy. Powiedział i przystąpił do wyliczania kolejnych bogactw. W lasach żyje dzika zwierzyna, a do posiadłości należy kilka mniejszych domów. Oczywiście trzeba również pamiętać o majątku ruchomym, na przykład zdobyczach wojennych z XVII wieku, srebrnych serwisach i rosyjskich antykach i zbiorach sztuki, do których należą przedmioty wyprodukowane w ciągu ostatnich 300 lat. Domy aukcyjne na całym świecie będą się o nie zabijać. Dawid odwrócił się na siedzeniu. Michel przyjrzał się żółtemu zamkowi, nad którym się unosili. I to wszystko należy do firmy? Zapytał. A nie do rodziny? Dawid pokiwał głową. Aż się wierzyć nie chce, że wybrali takie rozwiązanie. Zgodził się z nim. Tak to jest, gdy komuś się wydaje, że jest niepokonany. Nikt nie jest. No właśnie. Michel wyglądał przez okno. Dawid czekał. Widział, że ciemne oczy przyjaciela błądzą nad łąkami. To prawdziwy narodowy skarb, stwierdził Michel. Jeśli go sprzedamy, podniesie się spory szum. Nie jeśli, odparł Dawid krótko. Kiedy? Miał pewność, że to zrobią. Podzielą ziemię na mniejsze działki i sprzedadzą temu, kto da więcej. Ludzie zaczną protestować, a najgłośniej będą krzyczeć dotychczasowi właściciele. Na myśl o nich nieznacznie się uśmiechną. Już się napatrzyłeś? Zapytał. Michel potwierdził skinieniem. Odstawisz nas do miasta, Tom, już skończyliśmy. Tom kiwnął głową, wykonał elegancki skręt i zwiększył wysokość. Zostawili za sobą sielankową okolicę i ruszyli w kierunku Sztokholmu. Pod nimi przesuwały się autostrady, lasy i zakłady przemysłowe. Po kwadransie znaleźli się w strefie powietrznej stolicy i Tom nawiązał łączność z wieżą kontroli lotów lotniska w Brommie. Dawid słuchał jednym uchem krótkich, standardowych komunikatów. 1500 feet, request full stop landing, 3 persons on board. Approved, straight in landing, runway 30. Tom był doświadczonym pilotem. Miał spokojne ruchy i uważne spojrzenie. Na co dzień pracował dla prywatnej firmy ochroniarskiej, ale znali się z Dawidem od dawna i Tom chętnie poświęcił trochę czasu, gdy Hammar stwierdził, że chciałby obejrzeć zamek z powietrza. Dziękuję, że z nami poleciałeś, powiedział Dawid. Tom nic nie odpowiedział. Skinął tylko nieznacznie głową na znak, że słyszał.
Dawid odwrócił się do Michela.
Mamy jeszcze dużo czasu do zebrania grupy kierowniczej, oznajmił i spojrzał na zegarek. Dzwoniła Malin, wszystko gotowe. Malin Teselius pełniła funkcję ich rzecznika prasowego. Michel usiadł wygodniej. Był potężnie zbudowany. Miał na sobie garnitur. Podrapał się po ogolonej głowie. Sygnety na jego palcach błysnęły. O, bedrą cię żywcem ze skóry, oświadczył. Zdajesz sobie z tego sprawę? W dole pod nimi przesuwały się zabudowania Sztokholmu. Nas, poprawił go Dawid.
Michel krzywo się uśmiechnął.
O nie, ciebie. To ty jesteś facetem z okładek, z złym inwestorem private equity. A ja biednym imigrantem, który tylko wykonuje rozkazy.
Michel był najbystrzejszym człowiekiem, jakiego Dawid znał. I starszym wspólnikiem w Hammar Capital, jego spółce Private Equity. Wkrótce mieli całkowicie zmienić świat szwedzkich finansów. Ale Michel się nie mylił. To on był założycielem firmy, miał opinię nieustępliwego aroganta i to on zbierze cięgi w prasie ekonomicznej. W pewnym sensie nie mógł się tego doczekać.
Michel ziewnął i powiedział: jak będzie po wszystkim, wezmę urlop i prześpię co najmniej tydzień. Dawid odwrócił się ponownie i spojrzał na majaczące w oddali przedmieścia. Nie czuł zmęczenia. Wręcz przeciwnie, połowę życia przygotowywał się do tej batalii i nie chciał żadnego urlopu. Chciał wojny. Przygotowania zaczęli niemal rok temu. Chodziło o największy interes, do jakiego Hammar Capital kiedykolwiek się zabrał. Wrogie przejęcie ogromnej firmy, a wszystko miało się rozstrzygnąć w ciągu najbliższych tygodni. Nikt nigdy nie zrobił czegoś podobnego. O czym myślisz? Zapytał Dawid. Znał przyjaciela na wylot i wiedział, że jego milczenie coś oznacza. Prawdopodobnie głowił się nad jakimś prawnym albo finansowym problemem. Przede wszystkim o jednej rzeczy, odparł Michel. Wkrótce pewnie wszystko wyjdzie na jaw. Już teraz ktoś pewnie zastanawia się nad naszymi posunięciami na giełdzie. Nie minie wiele czasu, zanim ktoś, na przykład jeden z akcjonariuszy, da cynk dziennikarzom. Oczywiście, zgodził się Dawid. Wiedział, że prędzej czy później zawsze dochodziło do wycieku informacji. Będziemy ukrywać wszystko tak długo, jak się da. Ten temat wciąż powracał w ich rozmowach. Szukali coraz lepszych argumentów, próbowali wykryć logiczne błędy, stawali się silniejsi i mądrzejsi. Nadal kupujemy, oznajmił, ale za każdym razem bardzo niewiele, jeszcze mniej niż wcześniej. Porozmawiam z moimi ludźmi. Cena akcji idzie teraz szybko w górę. Zauważyłem, odparł Dawid. Zobaczymy, jak długo będzie się nam to opłacać. Każdorazowo musieli ocenić, jak szybko mogą działać. Im agresywniej skupowali akcje jakiegoś przedsiębiorstwa, tym gwałtowniej rosła ich cena. A gdyby wyszło na jaw, że stoi za tym Hammar Capital, kurs od razu by poszybował. Aż do tego momentu byli bardzo ostrożni. Posługiwali się zaufanymi figurantami i każdego dnia kupowali niewielką liczbę akcji. Wykonywali nieznaczne ruchy. Na ogromnej giełdzie pozostawały praktycznie niezauważalne. ale obaj rozumieli, że pomału zbliżają się do punktu krytycznego. Wiedzieliśmy, że prędzej czy później będziemy musieli się ujawnić, oznajmił Dawid. Malin od tygodni szlifuje komunikat dla prasy. Wścieknę się,
odparł Michel.
Dawid uśmiechnął się i powiedział. Wiem. Teraz trzeba tylko dopilnować, żeby giełdowy radar jeszcze przez chwilę nas nie zauważał.
Michel pokiwał głową.
Mimo wszystko to był ich żywioł. Mieli w Hammer Capital zespół analityków namierzający spółki, które sobie nie radziły, choć powinny. Dawid i Michel lokalizowali problem, najczęściej chodziło o niewłaściwe zarządzanie, a następnie czyścili rynek z akcji, żeby zapewnić sobie pakiet kontrolny. A potem przechodzili do działania, brutalnie. Przejmowali spółkę i ją restrukturyzowali. Dzielili na części i udoskonalali. Sprzedawali i zarabiali. Właśnie to potrafili lepiej niż wszyscy inni. Przejmować i ulepszać. Czasem wszystko szło gładko, ludzie współpracowali i Hammer Capital mógł postawić na swoim. Czasem trzeba było walczyć. Mimo wszystko chciałbym przeciągnąć na naszą stronę kogoś z rodziny właścicieli, powiedział Dawid, gdy przelatywali nad południowymi dzielnicami Sztokholmu. Tak poważne, wrogie przejęcie mogło się udać tylko wtedy, gdyby pozyskali jednego albo kilku posiadaczy znacznej liczby akcji. Na przykład któregoś z zarządców ogromnych funduszy emerytalnych. Dawid i Michel spędzili mnóstwo czasu próbując ich przekonać. Siedzieli na niekończących się spotkaniach i przedstawiali niezliczone kalkulacje. Pozyskanie kogoś z rodziny przyniosłoby wiele korzyści. Przede wszystkim wiązałby się z tym ogromny prestiż. Chodziło w końcu o Investum, jedną z największych i najstarszych spółek w kraju. Poza tym, gdyby pokazali, że mają po swojej stronie kogoś z najbliższej rodziny, wielu akcjonariuszy przyłączyłoby się do nich i głosowało na korzyść Hammer Capital. Ułatwiłoby to sprawę, dodał. Ale kogo?
Zapytał Michel.
W tej rodzinie jest ktoś, kto poszedł swoją drogą, powiedział Dawid, gdy na horyzoncie zamajaczyło lotnisko w Brommie.
Michel przez chwilę milczał.
Masz na myśli córkę, prawda?
Tak,
przyznał Dawid. Niewiele się o niej mówi, ale podobno jest bardzo utalentowana. Niewykluczone, że nie podoba jej się to, jak traktują ją mężczyźni. Investum było starą i szacowną firmą, ale jednocześnie panowały w niej tak patriarchalne zasady, że w porównaniu z nimi reguły, które obowiązywały w latach 50., mogły się wydawać nowoczesne i oświecone. Naprawdę sądzisz, że uda ci się przekonać kogokolwiek z tej rodziny?
Zapytał Michel z wahaniem w głosie.
Chyba nie jesteś w niej zbyt popularny. Dawid niemal się uśmiechnął, słysząc, jak delikatnie ujął to jego przyjaciel. Investum należało do rodziny Delagripów. Dzienne obroty firmy liczono w miliardach. Investum, a co za tym idzie i Delagripowie, kontrolowało pośrednio mniej więcej 1/10 szwedzkiego PKB. Do Investum należał największy szwedzki bank, a członkowie rodziny byli reprezentowani w zarządzie praktycznie rzecz biorąc z każdej większej spółki w kraju. Delagripowie mieli tytuł szlachecki i tradycje. Byli zamożni i niemal tak królewscy jak rodzina panująca. A krew, która płynęła w żyłach Delagripów, była zdecydowanie bardziej błękitna od krwi Bernadotów. Wydawało się nieprawdopodobne, żeby takiemu nowobogackiemu jak Dawid Hammar, okrytemu złą sławą bezwzględnego inwestora, który bandycko przejmował firmy, udało się przekonać kogoś z tej znanej z lojalności rodziny, żeby przeszedł na jego stronę. Ale nie byłby to pierwszy taki przypadek. Zdarzało się, że przeciągał na swoją stronę członka jakiejś rodziny. Często sprawiał w ten sposób, że bliscy ludzie zrywali więzi między sobą. Zwykle nad tym ubolewał, ale tym razem potraktowałby to jak mile widziany bonus. Spróbuję, oznajmił.
To szaleństwo, odparł Michel. Od roku często to powtarzał.
Dawid kiwnął głową. Już zaprosiłem ją na lunch. Jasna sprawa, powiedział Michel, kiedy helikopter zaczął opadać. Cały lot trwał niecałe 30 minut. I co ona na to? Dawid przypomniał sobie chłodny głos, który usłyszał w słuchawce. Nie należał do asystentki. Rozmawiał z samą Natalią de la Grippe. Wydawała się zdziwiona, ale była oszczędna w słowach. Podziękowała za zaproszenie, a potem poleciła swojej asystentce wysłać maila, żeby potwierdzić termin spotkania. Powiedziała, że nie może się doczekać tej rozmowy. Naprawdę? Dawid zaśmiał się krótko, w sposób pozbawiony radości. Przypomniał sobie jej chłodny ton, tę charakterystyczną, snobistyczną manierę, która niejako automatycznie budziła w nim nienawiść klasową. W całym kraju mniej więcej 100 kobiet nosiło tytuł hrabiny. Natalia de la Grippe była jedną z nich. Stanowiły elitę wśród elity. Nie znajdował słów, żeby wyrazić to, jak bardzo nienawidził tego rodzaju ludzi. Nie, nie powiedziała tak. Ale też wcale tego nie oczekiwał. Simona Arnstedt. Tylko jedna noc. Wydawnictwo Sonia Draga. Z języka szwedzkiego przełożyła Irena Muszalska. Czyta Małgorzata Lewińska. Środa, 25 czerwca. Dawid Hammar wyglądał przez wypukłe okno helikoptera Bell. Z wysokości 1000 stóp rozciągał się widok na wiele kilometrów. Poprawił słuchawki z mikrofonem. Dzięki nim mimo warkotu śmigieł mógł rozmawiać z pozostałymi, nie podnosząc głosu. Tam, powiedział i wskazał palcem żółty zamek Gilgarn, który przed chwilą stał się widoczny. Odwrócił się do Michela Szamuna, który siedział na przypominającym mu szletylnym siedzeniu. Pilot Tom Lexington zmienił kurs, a potem patrząc na zamek zapytał. Jak blisko mam podlecieć? Nie za blisko, tylko na tyle, żebyśmy mogli go obejrzeć. Odpowiedział Dawid. Wolałbym nie wzbudzać niepotrzebnej ciekawości. Zamek został zbudowany na wysepce znajdującej się na środku wyjątkowo szerokiej rzeki. Jej wartki nurt obiegał wyspę, tworząc naturalną fosę. Kilkaset lat temu musiała świetnie chronić przed wrogami. Dziś połyskująca woda, zielone łąki i cieniste lasy przypominały namalowany grubymi pociągnięciami pędzla obraz przedstawiający wiejską idyllę. Helikopter zatoczył szeroki łuk. Na pastwiskach pod nimi przechadzały się konie i owce. Od głównej drogi do zamku prowadziła aleja z potężnych kilkusetletnich dębów. Nawet z tak dużej wysokości widać było zadbane drzewa owocowe i kolorowe klomby otaczające dobrze utrzymaną posiadłość. Cholerna idylla. Zdaniem pośrednika, z którym rozmawiałem, sam zamek jest wart 30 milionów, powiedział Dawid. To sporo, stwierdził Michel. A do tego dochodzi wartość ziemi i lasów, dodał Dawid, no i wody. W sumie to kilka tysięcy hektarów i już one same są warte ponad 200 tysięcy. Powiedział i przystąpił do wyliczania kolejnych bogactw. W lasach żyje dzika zwierzyna, a do posiadłości należy kilka mniejszych domów. Oczywiście trzeba również pamiętać o majątku ruchomym, na przykład zdobyczach wojennych z XVII wieku, srebrnych serwisach i rosyjskich antykach i zbiorach sztuki, do których należą przedmioty wyprodukowane w ciągu ostatnich 300 lat. Domy aukcyjne na całym świecie będą się o nie zabijać. Dawid odwrócił się na siedzeniu. Michel przyjrzał się żółtemu zamkowi, nad którym się unosili. – I to wszystko należy do firmy? – zapytał. – A nie do rodziny? Dawid pokiwał głową. – Aż się wierzyć nie chce, że wybrali takie rozwiązanie. – Zgodził się z nim. – Tak to jest, gdy komuś się wydaje, że jest niepokonany. – Nikt nie jest. – No właśnie. Michel wyglądał przez okno. Dawid czekał. Widział, że ciemne oczy przyjaciela błądzą nad łąkami. To prawdziwy narodowy skarb, stwierdził Michel. Jeśli go sprzedamy, podniesie się spory szum. Nie jeśli, odparł Dawid krótko. Kiedy? Miał pewność, że to zrobią. Podzielą ziemię na mniejsze działki i sprzedadzą temu, kto da więcej. Ludzie zaczną protestować, a najgłośniej będą krzyczeć dotychczasowi właściciele. Na myśl o nich nieznacznie się uśmiechną. Już się napatrzyłeś? Zapytał.
Michel potwierdził skinieniem.
Odstawisz nas do miasta, Tom, już skończyliśmy. Tom kiwnął głową, wykonał elegancki skręt i zwiększył wysokość. Zostawili za sobą sielankową okolicę i ruszyli w kierunku Sztokholmu. Pod nimi przesuwały się autostrady, lasy i zakłady przemysłowe. Po kwadransie znaleźli się w strefie powietrznej stolicy i Tom nawiązał łączność z wieżą kontroli lotów lotniska w Brommie. Dawid słuchał jednym uchem krótkich, standardowych komunikatów. 1500 feet, request full stop landing, 3 persons on board. Approved, straight in landing, runway 30. Tom był doświadczonym pilotem. Miał spokojne ruchy i uważne spojrzenie. Na co dzień pracował dla prywatnej firmy ochroniarskiej, ale znali się z Dawidem od dawna i Tom chętnie poświęcił trochę czasu, gdy Hammar stwierdził, że chciałby obejrzeć zamek z powietrza. Dziękuję, że z nami poleciałeś, powiedział Dawid. Tom nic nie odpowiedział. Skinął tylko nieznacznie głową na znak, że słyszał.
Dawid odwrócił się do Michela.
Mamy jeszcze dużo czasu do zebrania grupy kierowniczej, oznajmił i spojrzał na zegarek. Dzwoniła Malin. Wszystko gotowe. Malin Teselius pełniła funkcję ich rzecznika prasowego. Michel usiadł wygodniej. Był potężnie zbudowany. Miał na sobie garnitur. Podrapał się po ogolonej głowie. Sygnety na jego palcach błysnęły. O, bedrą cię żywcem ze skóry, oświadczył. Zdajesz sobie z tego sprawę? W dole pod nimi przesuwały się zabudowania Sztokholmu. Nas, poprawił go Dawid.
Michel krzywo się uśmiechnął.
O nie, ciebie. To ty jesteś facetem z okładek, z złym inwestorem private equity. A ja biednym imigrantem, który tylko wykonuje rozkazy.
Michel był najbystrzejszym człowiekiem, jakiego Dawid znał. I starszym wspólnikiem w Hammar Capital, jego spółce Private Equity. Wkrótce mieli całkowicie zmienić świat szwedzkich finansów. Ale Michel się nie mylił. To on był założycielem firmy, miał opinię nieustępliwego aroganta i to on zbierze cięgi w prasie ekonomicznej. W pewnym sensie nie mógł się tego doczekać.
Michel ziewnął i powiedział: jak będzie po wszystkim, wezmę urlop i prześpię co najmniej tydzień. Dawid odwrócił się ponownie i spojrzał na majaczące w oddali przedmieścia. Nie czuł zmęczenia. Wręcz przeciwnie, połowę życia przygotowywał się do tej batalii i nie chciał żadnego urlopu. Chciał wojny. Przygotowania zaczęli niemal rok temu. Chodziło o największy interes, do jakiego Hammar Capital kiedykolwiek się zabrał. Wrogie przejęcie ogromnej firmy, a wszystko miało się rozstrzygnąć w ciągu najbliższych tygodni. Nikt nigdy nie zrobił czegoś podobnego. O czym myślisz? Zapytał Dawid. Znał przyjaciela na wylot i wiedział, że jego milczenie coś oznacza. Prawdopodobnie głowił się nad jakimś prawnym albo finansowym problemem. Przede wszystkim o jednej rzeczy, odparł Michel. Wkrótce pewnie wszystko wyjdzie na jaw. Już teraz ktoś pewnie zastanawia się nad naszymi posunięciami na giełdzie. Nie minie wiele czasu, zanim ktoś, na przykład jeden z akcjonariuszy, da cynk dziennikarzom. Oczywiście, zgodził się Dawid. Wiedział, że prędzej czy później zawsze dochodziło do wycieku informacji. Będziemy ukrywać wszystko tak długo, jak się da. Ten temat wciąż powracał w ich rozmowach. Szukali coraz lepszych argumentów, próbowali wykryć logiczne błędy, stawali się silniejsi i mądrzejsi. Nadal kupujemy, oznajmił, ale za każdym razem bardzo niewiele, jeszcze mniej niż wcześniej. Porozmawiam z moimi ludźmi. Cena akcji idzie teraz szybko w górę. Zauważyłem, odparł Dawid. Zobaczymy, jak długo będzie się nam to opłacać. Każdorazowo musieli ocenić, jak szybko mogą działać. Im agresywniej skupowali akcje jakiegoś przedsiębiorstwa, tym gwałtowniej rosła ich cena. A gdyby wyszło na jaw, że stoi za tym Hammer Capital, kurs od razu by poszybował. Aż do tego momentu byli bardzo ostrożni. Posługiwali się zaufanymi figurantami i każdego dnia kupowali niewielką liczbę akcji. Wykonywali nieznaczne ruchy. Na ogromnej giełdzie pozostawały praktycznie niezauważalne. Ale obaj rozumieli, że pomału zbliżają się do punktu krytycznego. Wiedzieliśmy, że prędzej czy później będziemy musieli się ujawnić, oznajmił Dawid. Malin od tygodni szlifuje komunikat dla prasy.
Wścieknął się, odparł Michel.
Dawid uśmiechnął się i powiedział. Wiem. Teraz trzeba tylko dopilnować, żeby giełdowy radar jeszcze przez chwilę nas nie zauważał.
Michel pokiwał głową.
Mimo wszystko to był ich żywioł. Mieli w Hammer Capital zespół analityków namierzający spółki, które sobie nie radziły, choć powinny. Dawid i Michel lokalizowali problem, najczęściej chodziło o niewłaściwe zarządzanie, a następnie czyścili rynek z akcji, żeby zapewnić sobie pakiet kontrolny. A potem przechodzili do działania, brutalnie. Przejmowali spółkę i ją restrukturyzowali. Dzielili na części i udoskonalali. Sprzedawali i zarabiali. Właśnie to potrafili lepiej niż wszyscy inni. Przejmować i ulepszać. Czasem wszystko szło gładko, ludzie współpracowali i Hammer Capital mógł postawić na swoim. Czasem trzeba było walczyć. Mimo wszystko chciałbym przeciągnąć na naszą stronę kogoś z rodziny właścicieli, powiedział Dawid, gdy przelatywali nad południowymi dzielnicami Sztokholmu. Tak poważne, wrogie przejęcie mogło się udać tylko wtedy, gdyby pozyskali jednego albo kilku posiadaczy znacznej liczby akcji. Na przykład któregoś z zarządców ogromnych funduszy emerytalnych. Dawid i Michel spędzili mnóstwo czasu próbując ich przekonać. Siedzieli na niekończących się spotkaniach i przedstawiali niezliczone kalkulacje. Pozyskanie kogoś z rodziny przyniosłoby wiele korzyści. Przede wszystkim wiązałby się z tym ogromny prestiż. Chodziło w końcu o Investum, jedną z największych i najstarszych spółek w kraju. Poza tym, gdyby pokazali, że mają po swojej stronie kogoś z najbliższej rodziny, wielu akcjonariuszy przyłączyłoby się do nich i głosowało na korzyść Hammer Capital. Ułatwiłoby to sprawę, dodał. Ale kogo?
Zapytał Michel.
W tej rodzinie jest ktoś, kto poszedł swoją drogą, powiedział Dawid, gdy na horyzoncie zamajaczyło lotnisko w Brommie.
Michel przez chwilę milczał.
Masz na myśli córkę, prawda?
Tak,
przyznał Dawid. Niewiele się o niej mówi, ale podobno jest bardzo utalentowana. Niewykluczone, że nie podoba jej się to, jak traktują ją mężczyźni. Investum było starą i szacowną firmą, ale jednocześnie panowały w niej tak patriarchalne zasady, że w porównaniu z nimi reguły, które obowiązywały w latach 50., mogły się wydawać nowoczesne i oświecone. Naprawdę sądzisz, że uda ci się przekonać kogokolwiek z tej rodziny?
Zapytał Michel z wahaniem w głosie.
Chyba nie jesteś w niej zbyt popularny. Dawid niemal się uśmiechnął, słysząc, jak delikatnie ujął to jego przyjaciel. Investum należało do rodziny de la Grippów. Dzienne obroty firmy liczono w miliardach. Investum, a co za tym idzie i de la Grippowie, kontrolowało pośrednio mniej więcej 1/10 szwedzkiego PKB. Do Investum należał największy szwedzki bank, a członkowie rodziny byli reprezentowani w zarządzie praktycznie rzecz biorąc z każdej większej spółki w kraju. De la Grippowie mieli tytuł szlachecki i tradycje. Byli zamożni i niemal tak królewscy jak rodzina panująca. A krew, która płynęła w żyłach de la Grippów, była zdecydowanie bardziej błękitna od krwi Bernadotów. Wydawało się nieprawdopodobne, żeby takiemu nowobogackiemu jak Dawid Hammer, okrytemu złą sławą bezwzględnego inwestora, który bandycko przejmował firmy, udało się przekonać kogoś z tej znanej z lojalności rodziny, żeby przeszedł na jego stronę. Ale nie byłby to pierwszy taki przypadek. Zdarzało się, że przeciągał na swoją stronę członka jakiejś rodziny. często sprawiał w ten sposób, że bliscy ludzie zrywali więzi między sobą. Zwykle nad tym ubolewał, ale tym razem potraktowałby to jak mile widziany bonus. Spróbuję, oznajmił. To szaleństwo, odparł Michel. Od roku często to powtarzał. Dawid kiwnął głową. Już zaprosiłem ją na lunch. Jasna sprawa, powiedział Michel, kiedy helikopter zaczął opadać. Cały lot trwał niecałe 30 minut. I co ona na to? Dawid przypomniał sobie chłodny głos, który usłyszał w słuchawce. Nie należał do asystentki. Rozmawiał z samą Natalią de la Grippe. Wydawała się zdziwiona, ale była oszczędna w słowach. Podziękowała za zaproszenie, a potem poleciła swojej asystentce wysłać maila, żeby potwierdzić termin spotkania. Powiedziała, że nie może się doczekać tej rozmowy. Naprawdę? Dawid zaśmiał się krótko, w sposób pozbawiony radości. Przypomniał sobie jej chłodny ton, tę charakterystyczną, snobistyczną manierę, która niejako automatycznie budziła w nim nienawiść klasową. W całym kraju mniej więcej 100 kobiet nosiło tytuł hrabiny. Natalia de la Grippe była jedną z nich. Stanowiły elitę wśród elity. Nie znajdował słów, żeby wyrazić to, jak bardzo nienawidził tego rodzaju ludzi. Nie, nie powiedziała tak. Ale też wcale tego nie oczekiwał.